Dzień dobry, Krzysztof Woźniak i oczywiście w studiu Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki. Dzień dobry, panie Jerzy.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Cóż nam przyszło? Chevrolet?
Big.
Big?
Tak.
Ale w tej kolejności.
A jaką akcja kolejność? Dlatego, że, znaczy co, jak się pojawiały?
Jak się pojawiały,
to już potem
tam
były kwestie tygodni. To już były
ale
kwestie
pierwszy
tygodni.
Chevrolet, co
tak,
trzeba mu
tak.
oddać, oczywiście.
Pierwszy Chevrolet, zaraz potem Big, zaraz potem Oldsmobile, Cadillac i Pontiac.
A tylko dopytam, czy to General Motors miało jakoś przemyślane i to było zaplanowane,
tak.
że właśnie Chevrolet
Tak, Chevrolet był
pierwszy?
Najniżej. Chevrolet był najniżej klasyfikowany
Więc
z tych samochodów.
Chcieli go wypromować jak najbardziej?
Nie, najniżej ceniony. Miał, najtańszy był.
A, okej. Okay.
U Bika była odpowiednia kolejność, z tym, że nie najlepiej się sprzedawał, dlatego, że to nie było tak, że najtańszy samochód najlepiej się sprzedawał. U nich najlepiej się sprzedawały samochody ze środka mniej więcej. Cadillaki były najwyższej, powiedzmy.
Ale to rozumiem, wyszło później dopiero, bo
w planie było,
żeby sprzedać ten najtańszy, żeby jak najbardziej
Natomiast na początku chciał Chevroleta, może dlatego, że ten Chevrolet był dosyć popularny jednak marką i przed wojną, i poza tym w Europie był Chevrolet bardzo dobrze znany. Pontiaki mniej, Oldsmobile mniej, Biki mniej, Cadillaki mniej, a Chevrolet był doskonale znany w Europie, zresztą w Polsce, ja też to mówiłem, że w Polsce był najpopularniejszym samochodem, właśnie Chevrolet koncernu GM. Ale w tym samym czasie też pojawia się właśnie Big.
Dlaczego to jest ulubiona amerykańska marka, podmarka, producent samochodów, panie Jerzy, pana?
Nie, a moja, dlaczego tak. moja? Dlaczego moja? Dlatego, że Big miał swoją, ja lubię jak samochód ma swoje właśnie jakieś
styl,
takie, swój styl. Nie reaguje na te wszystkie takie powiewy mody.
Ale ma trochę ten swój styl.
Tak, ale Big pewne rzeczy trzymał bardzo długo. Te dziury na myszy, o których mówiłem, no to...
Konsekwencja,
tak. Okay. Dlatego, wie pan, lubię firmy, które mają konsekwencje, trzymają się jednego loga. To już nieraz mówiliśmy, a nie lubię firm, które to logo co chwilę zmieniają. Proszę państwa, Big jest samochodem, który najłatwiej rozpoznać wśród wszystkich tych amerykańskich krążowników szos. Big ma pewne cechy charakterystyczne, dwie bardzo charakterystyczne cechy, na które jak państwo zwrócicie uwagę, to zawsze będziecie wiedzieli, że to jest Big, bo żaden inny samochód tego nie ma. Mianowicie te dziury po bokach. Ja mówiłem, skąd to się, tak, ja mówiłem, skąd to się wzięło, mówiłem chyba, prawda, że...
Proszę powiedzieć, bo część
jeden z ważniejszych osób w fabryce GM w swoim Biku zainstalował, sam sobie przewiercił te dziury i połączył tam takie żaróweczki, wstawił koloru bursztynowego i połączył je z układem całym rozrządem i one się zapalały w momencie i tak strzelały jakby ogniem. Chodziło o to, żeby przypodobać sobie do samolotu. Wtedy była ta moda na te samoloty, prawda, że to tak jak samoloty z silnikiem, takie
żarówki
rury mają.
Żarówki się przepaliły i dziury zostały.
Nie, zdecydowano się, że dziury będą być tych żarówek nie będzie się montować, ale będzie to cecha charakterystyczna Bika. I druga cecha charakterystyczna Bika, bardzo długo, to była listwa boczna. Wszystkie te samochody, jak wiemy, miały bardzo dużo chromów. I chromy były nie tylko na zderzakach, ale również na listwach bocznych. Wszystkie Biki, które produkowane były od 1949 roku, miały charakterystyczną linię pociągnięcia tej listwy. Otóż listwa zaczynała się z przodu na wysokości reflektorów mniej więcej. Mhm. Szła poziomo przez całą długość, przez cały przód samochodu, szła przez przednie drzwi samochodu, szła przez prawie całe tylne drzwi samochodu i tuż przed kołami, nad kolami, tylnymi nad kolami, ona schodziła na dół. Mhm. I szła do dołu. Mhm. Dzisiaj to raczej jest niemodne, bo dzisiaj te listy raczej idą do góry z tyłu. Chodzi o to, żeby podwyższyć, żeby ten samochód z tyłu był taki większy, a z przodu niższy, prawda? Natomiast wtedy na to nie zwracano uwagę i wszystkie samochody Bika mają listwę idącą na dół na końcu. Tuż przed nad kolami tylnych kół ta listwa schodzi. Po tym najłatwiej poznać samochody Big. One były produkowane w kilku miejscach. To nie jest tak, że my mówimy Detroit, prawda? Detroit, stolica i tak dalej. Nie. Samochody były produkowane, General Motors miał rozsypane po całej Ameryce swoje wytwórnie. Big był produkowany w Kalifornii, w New Jersey, w Kansas City.
Ale Ford też miał w różnych
tak,
miejscach te
oczywiście,
swoje
oczywiście, swoje agendy tak. musiał mieć. W stanie Michigan gdzieś tam też było coś tam. No w każdym bądź razie te poszczególne miejsca produkowały samochód. Oczywiście Big najpierw, tak jak i wszystkie modele, był produkowany w wersji przedwojennej, to normalne. Dopiero w 49 pojawiła się ta wersja, to już też mówiliśmy. Właściwie, no tak, dobrze mówię. Z tym, że co ciekawe, Big bardzo szybko, i to się spodobało Amerykanom, Big bardzo szybko zaczął produkować samochód dla inwalidów. Co było wtedy absolutną nowością.
Czyli czym to się różniło i co to miało w sobie?
Jeżeli kierowca nie ma ręki, były wersje dla kierowcy bez ręki. Mm-hmm. Jeżeli kierowca nie ma nogi, były też wersje dla kierowcy
czyli
bez nogi.
Czyli klient mógł przyjść i dostosować ten samochód do własnych potrzeb.
Zamówić po prostu. Okay. Tak, i Big takie samochody produkował. To się bardzo Amerykanom podobało, bo no, to był czas bezpośrednio po wojnie. Tych inwalidów było dość sporo. Oni to były młodzi chłopcy. Oni też chcieli jeździć samochodami, a jeździć nie mogli z racji swojego kalectwa. I Big wyszedł naprzeciw temu. To było mądre rozwiązanie.
A mówiliśmy, że skrzynia półautomatyczna, skrzynia biegów pojawiła się trochę później niż w 49, tam w 50.
tak.
50, no, gdzieś tam na początku lat 50 bardzo. Nie myśli pan, że to też było spowodowane właśnie tym, żeby ułatwiać niektórym prowadzenie pojazdu?
To skonstruowanie. Skonstruowanie. Nie myślałem, ale coś w tym musi być. Jest to możliwe, rzeczywiście. Tak.
Dlaczego akurat skrzynia biegów automatyczna? Trochę odbiegamy, ale jednak.
Jest to możliwe.
Dlaczego akurat automatyczna skrzynia biegów pojawiła się w Stanach Zjednoczonych?
Aż tak to nie generalizujmy, bo inwalidzi byli wszędzie. Ale jest to możliwe, że rzeczywiście, bo tutaj BIG rzeczywiście zaczął stosować.
Ja generalizuję nie w ten sposób, że są inwalidzi, ale że tam myślano o tym.
Mm-hmm. A to tak, to ma pan rację. Chodziło. O tym myślano. Oczywiście, jak najbardziej. To nie jest nowość, bo Amerykanie nieraz już się tutaj wykazywali. No zresztą tym potrafią zaimponować. Co ciekawe, BIG nie zdecydował się na nadwozie pontonowe. I teraz pytanie, dlaczego BIG się nie zdecydował na nadwozie pontonowe? Prawdopodobnie nie dlatego, że zrezygnował, tylko dlatego, że zwyczajnie nie wpadł na ten pomysł, a nie widział planów
Forda.
Tylko
powiem, bo to w ostatnim odcinku padło i kilka odcinków wcześniej. Nadwozie pontonowe to znane właśnie z Forda. Tak. To on wprowadził w tym swoim pierwszym modelu, czyli bez nadkoli, poza obrys.
Płaska ściana boku samochodu. Płaska ściana, tak jak w dzisiejszych samochodach.
I BIG, i zarówno cały General Motors się na to nie zdecydował na początku.
Tak, nie zdecydował się. BIG w jakimś tam modelu się zdecydował na tył, na przód pontonowy, ale tył zawsze był taki, jeszcze te błotniki takie łapki z tyłu wystawały. No wystawały te błotniki i BIG był dosyć pościągliwy. Natomiast zdecydował się na to, żeby zrobić samochód duży. W momencie, kiedy zostały uwolnione już limity na przydział blachy, no to nie trzeba było sobie żałować i rzeczywiście samochody BIG-a były, ten model z 1949 roku był ogromny, bo on miał 5,40 długości. Mm-hmm. 5,40 m, to jest dużo.
Olbrzymio.
I był bardzo szeroki, 2,03.
To był taki pierwszy muscular car?
No,
właśnie.
Tak, muscle car. 2,03. Ja tutaj dla porównania powiem, w tym czasie pojawiał się w Europie duży samochód, Mercedes W120. To był uznawany za duży samochód, który też się wzorował na samochodach amerykańskich. I tak jak 540 cm długości miał BIG, tak Mercedes miał 450 cm długości, czyli dużo mniej, a szerokość tu jest dopiero. BIG miał 2,03, prawda, a Mercedes miał 1,74. To był ogromny samochód na warunki europejskie. No tak, i dlatego te samochody były sześcioosobowe. Nie oszukujmy się, w Europie nie było samochodów sześcioosobowych. No, w latach 60. Fiat Multipla było, ale to jest zupełnie co innego. Ale jakby, żeby tak jeszcze Państwu tutaj porównać, to te samochody urosły w Europie, prawda? W ostatnich latach się mówi. No i powiedzmy już z ostatnich lat Mercedes 600 ma wymiary 5,1 metra długości, a 600 to jest ogromna klasa, prawda? To jest wielki samochód, a szerokość ma 1,90 m. A wtedy
i dalej jedna osoba jeszcze.
A w tamtych czasach powyżej 2 metrów Amerykanie robili samochody. Z tym, że to tak było, oni mieli tak, po pierwsze szerokie drogi, bo mieli dużo przestrzeni. Tam mało przestrzeni to było tylko na Manhattan. Stąd się pojawiły wysokie budynki, a reszta to były ogromne przestrzenie, więc te samochody były szerokie, bo były szerokie drogi i tam nie było problemu, że się nie zmieszczę.
No ale dobrze, o tym BIG-u mówimy, bo to ulubiona ta marka amerykańska pana Jerzego, ale nie powiedzieliśmy o tym jednak pierwszym Chevrolecie, który wyszedł w poprzednim
ale
odcinku.
One były podobne.
Ale wypada powiedzieć. No jednak,
tak, co miał Chevrolet?
Coś tam zrobił.
Tak, Chevrolet miał kilka charakterystyk. A co zrobił, co pan chce powiedzieć?
No, że pierwszy był, że no, to o tym
ja
trzeba
wiem,
powiedzieć.
No, był pierwszy, no
i
bo...
trzeba
no
wspomnieć, co tam było w tym Chevrolecie.
Co było?
Niespecjalnie
manualna,
ładny
tak,
był
manualna skrzynia biegu, dwa silniki. Można było jeszcze się Amerykanie trzymali R6, trzymali, ale już wchodziły widlaste V8. Sześcioosobowy samochód z kanapą w środku, nie było dzielonych siedzeń wtedy. I z tego, co sobie przypominam, Chevrolet był w tych dwóch wersjach też. Mógł mieć ogrzewanie, a mógł nie mieć ogrzewania. Bo wtedy samochody często dosyć też nie miały ogrzewania. Także tutaj, o ile pamiętam, Chevrolet był właśnie w takich dwóch odmianach z ogrzewaniem bądź. I też kilku, oczywiście była wersja kombi, była wersja roadster, była wersja sedan, była wersja dwudrzwiowa, była wersja czterodrzwiowa. No. To było proste dla Amerykanów, dlatego że oni po prostu już mieli swoje tłoczniki, a resztę to już robili tak na zasadzie takiej...
Ale na początku oni złapali chęć do kupowania tego Chevroleta? Czy to tak jednak opornie szło?
Nie, General Motors nie miał problemu z Chevroletem chyba, nie. Chevrolet się sprzedawał bardzo dobrze, tak samo jak i Pontiac, BIG, Oldsmobile, Cadillac na początku trochę, bo to był drogi samochód, to musiał mieć swoich miłośników. Natomiast to Chevroleta nie, ja nie mam żadnych tutaj zastrzeżeń, raczej nie. On był w wersjach sedan, sedanet, bo to też tak Amerykanie nazywali, kabriolet był, kombi, był coupe, był potem coupe jeszcze. Kombi sprzedawało się na wsiach, no bo to normalne, to był samochód, który często Chevrolet, tak jak większość kombi w tamtym czasie, zresztą Ford też to miał, że one miały pokrycie takie drewniane z boku. To było charakterystyczne dla amerykańskich kombi. To jeszcze do lat 70. funkcjonowały. Jeszcze w latach 70. takie samochody się pojawiały. Chevrolet w pierwszym roku miał, pierwszym i w drugim roku produkcji jeszcze miał szybę dzieloną. Była to chyba tak zwana, jaka to była nazwa, w każdym razie ona była łamana w środku i pod kątem, te dwie połówki dzielonej szyby były pod kątem, żeby sprawiać wrażenie panoramisty, aczkolwiek była to szyba jeszcze dzielona, dopiero chyba w 51 roku pojawiły się w Chevrolecie szyby pełne, igięte oczywiście. Natomiast jeśli chodzi o silniki, no już były silniki górnozaworowe, najczęściej.
No tak.
Silnik w Chevrolecie, on tam miał chyba 4,5 litra, już, o ile dobrze pamiętam, chyba stosowano tam hydrauliczne podnośniki zaworów. Bo to już była taka też nowość, jeśli chodzi o nowinki techniczne. Trzybiegowe. Cały czas samochody jeszcze wtedy były trzybiegowe, tylko niektóre wersje miały 4 biegi.
Plus wsteczne.
No oczywiście, plus wsteczny. I jeszcze tutaj jak były, bo w wersji normalnej nie było tych hydraulicznych podnośników zaworu, tam to wtedy on miał około 120 koni mechanicznych, natomiast jak były te podnośniki, to już dochodziło do 150 i nawet przekraczało te 150. Z tym, że to się nie ani w Chevrolecie, ani w innych samochodach to się nie przekładało na przyspieszenie na przykład, bo to były samochody ciężkie. Waga takiego samochodu, one ważyły powiedzmy około 1800-1900 kg, ale jak dodać do tego jeszcze 100 kg albo 150 kg chromu, bo tyle tego było.
I człowieka w środku.
No ale na razie bez człowieka. To ten samochód sam w sobie ważył około 2 ton. I teraz jeżeli mamy silnik 120 koni mechanicznych na 2 tony, to nie jest dużo, proszę Państwa. Bo to jest jeszcze ten czas, przełom lat 40. i 50., kiedy Amerykanie jeszcze nie patrzyli na to, żeby to była rakieta, tylko na to, żeby to był nowy samochód, żeby wizualnie pokazać się, że czymś nowym jadę.
No i te silniki elastyczne to nie były w ogóle same w sobie.
No znaczy, one musiały być elastyczne, bo miały 3 biegi, to
ale
musiały siłą
nie
rzeczy.
Nie w dzisiejszym rozumieniu.
Tak, nie miały tego, moment obrotowy tam się dosyć późno zaczynał. Przyspieszenia one miały rzędu około 14, 15, 16 sekund do setki. To mniej więcej takie były przyspieszenia w tamtym czasie. Prędkość, no to od 135-140 km kończyło się tam na te mocniejsze, jak miały 150 koni, to się kończyło na 160 km na godzinę.
I po co więcej?
No w Stanach Zjednoczonych 166 km to są 103 mile, prawda? No to 103 mile,
a tam do 80 chyba.
No więc o to chodzi. No więc mniej do 80. No. Mniej do 65 chyba.
Na autostradach? Do 65? Przyjmijmy 70. Tam
więc ta prędkość tak naprawdę, wie pan, no ja nie wiem, czy wtedy z radarami stali. Chyba nie stali, jeszcze no nie, radary policja nie miała, radar dopiero wchodził.
Wokół.
No w każdym bądź razie tak to wyglądało w tamtym czasie z samochodami. Natomiast wersję GM oferował samochody każdy samochód był lepiej lub gorzej zaopatrzony. Chevrolet był podstawowo zaopatrzony, więc tam naprawdę nie było właściwie nic. On był golas prawie, że. Można było oczywiście w opcjach coś tam sobie dobrać, ale nie było za dużego wachlarza. Większe wachlarze oferowały już Oldsmobile, dużo większy Big oferował wachlarz, a największy oczywiście Cadillac. Chociaż Cadillac też nie oferował wachlarzy specjalnych, bo Cadillac po prostu wszystko miał.
No tak.
I tam już nic trzeba było sobie dobrać. Cadillac to była najwyższa półka, ktoś kupował Cadillaca, to już tam wszystko było, nawet prawie, że w tej podstawowej wersji. Natomiast na przykład w takim Bigu w standardzie była zapalniczka w tamtym czasie, była popielniczka, było automatyczne ssanie.
A jak ta zapalniczka wyglądała?
Tak samo jak
tak
dzisiaj. Oczywiście, ona tak samo działała.
Okrągła,
tak, dokładnie
żarniczek
tak samo,
miała.
Tak, dokładnie. Zresztą, panie Krzysztofie, to dla nas to nie nowość dla Polaków. Przecież my mieliśmy zapalniczkę w Warszawie.
No, mieliśmy.
M20. Co prawda nie wszystkie, mało egzemplarzy, tam było miejsce z reguły na zapalniczkę, bo te zapalniczki, jak mi kiedyś starszy pracownik mówił, to kradli po prostu z Warszawy. Wjeżdżały, one powinny mieć zapalniczkę, a miały zaślepkę jakoś tam, czy coś takiego, bo strasznie dużo trzeba było zakładać zaślepkę, bo one ginęły z magazynów, te zapalniczki. Nie wiem dlaczego. No w każdym bądź razie zapalniczki były, zresztą Warszawa była dosyć bogato wyposażonym samochodem, tak. Bo miała kilka takich regulowane podświetlenie, na przykład, czego amerykańskie samochody nieczęsto miały. Regulowane podświetlenie tablicy rozdzielczej. I automatyczne ssanie się natychmiast przyjęło w Stanach Zjednoczonych. W Europie się bardzo długo nie przyjęło automatyczne ssanie, chociaż dzisiaj młodsi kierowcy nawet w ogóle nie wiedzą, co to jest ssanie. Popularnie nazywane ssanie, bo to jest po prostu, to się tak mówi popularnie, jest to wzbogacanie mieszanki. Jak silnik jest zimny, to dużo lepiej mu się pracuje na mieszance, gdzie jest mniej powietrza. powietrza, a więcej paliwa. Mhm. I wtedy łatwiejsze jest uruchamianie takiego silnika i w każdym samochodzie dawniej po prostu należało wyciągnąć tak zwane ssanie, taką dźwigienkę, która powodowała, że jest, że bogatsza była mieszanka i ten samochód lepiej pracował.
Więcej samego paliwa.
Tak, więcej to było zresztą czuć po zapachu.
Było dostarczane.
Z tym, że trzeba było odpowiednio, nie można było, jak samochód nie chciał zapalić, nie można było za długo go kręcić na ssaniu, bo wtedy był coś w rodzaju takiego wtrysku prawie, że tego paliwa, że można było zalać ten silnik. Te świece były mokre, zupełnie mokre. Jeżeli się za drugim, trzecim razem na ssaniu się nie zapaliło samochodu, to już przeważnie więcej się nie zapaliło. To już nie warto było na ssaniu, bo wtedy to trzeba by było wyjmować, odkręcać świece i suszyć te świece ścierką po prostu, żeby one nie były mokre. I to się nie podobało Amerykanom, bo Amerykanie, tak jak i automatyczna skrzynia biegów, taki sanie nie bardzo. Oni chcieli jak najmniej tej
no właśnie, wygoda.
Zresztą ja to mówiłem też chyba o tym, że dużo zrezygnowano ze wskaźników wskaźników dokładnie pokazujących stan danego naładowania akumulatora czy ciśnienia oleju, tylko to były wskaźniki ostrzegawcze, tylko tak. I wyłącznie. Pali, zero-jedynkowy system, pali się albo nie pali. Jak się nie pali, to jest dobrze, jak się zapaliło lampka, to znaczy nie działa. No i samemu trzeba coś działać. Amerykanie ułatwiali sobie i w dużej części rzeczy oni to wyprzedzili Europę tutaj. Europa poszła jej śladem, ale bardzo, bardzo późno. Przecież do lat 80. ssanie w każdym samochodzie europejskim było ręczne. Do lat 80. skrzynia biegów była ręczna, ale w końcu się Europa też przerzuca powoli na skrzynie automatyczne.
Niech pan do tej zobaczy. Pory się jeszcze nie przerzuciła.
Tak, nie przerzuciła
tak
się.
Prawda.
Ze mną się nie przerzucą na pewno. Ja nigdy nie
chcę. A ja tam wolę.
Nie. Ja muszę pod ręką czuć, że ja tutaj decyduję. Więc...
No jak będą elektryki, to nie będzie pan nic czuć. No,
no wiem, ale ja nie. No dobra, nie mówmy o tym, bo ja się za bardzo denerwuję. No w każdym bądź razie te wszystkie rzeczy, zwróćcie państwo uwagę, wchodzą w Ameryce, a dopiero z jakimś opóźnieniem u nas. I tak samo było ze ssaniem, i tak samo było właśnie ze skrzynią biegów, tak samo z tymi wskaźnikami i z wieloma różnymi innymi rzeczami. Teraz mi akurat nic nie przychodzi do głowy, ale elektryczne szyby, powiedzmy, prawda? W Stanach Zjednoczonych elektryczne szyby były już powszechne w latach 60. U nas nie. Poduszki powietrzne, proszę bardzo, to wszystko idzie od Stanów Zjednoczonych do nas. Nie odwrotnie, tylko od Stanów Zjednoczonych do nas. Więc ten samochód rzeczywiście takie rzeczy... A, spryskiwacz do szyb miał w standardzie, co też w Europie było absolutną rzadkością, zupełnie. Natomiast co można było w opcji wziąć? Właśnie w 50 roku już był automat. Z tym, że to nie był taki pełny auto. To się nazywało... jak to się nazywało? Dynaflow chyba, czy coś takiego w biku. To był taki automat. On źle działał. To jeszcze, Amerykanie widać, że raczkowali w tym. Nie radzili sobie jeszcze na początku. Wiadomo, że pierwsze koty za płoty. W każdym bądź razie on strasznie spowalniał ten samochód i powodował bardzo duże zużycie paliwa. Tam było zużycie paliwa rzędu prawie 20 litrów na 100 kilometrów. Zresztą tam w tym samochodzie parę wad było w tym pierwszym biku, bo było bardzo miękkie zawieszenie. Za miękkie zdecydowanie i dosyć słabe.
A ciężar samochodu był duży.
Tak, a ciężar samochodu był duży. Ale natomiast ten automat był doskonały, bo ja tak mam teraz ja z głowy mówię, ale teraz przeczytam, proszę państwa, dlatego że przeczytam państwu fragment z ulotki reklamowej Bika właśnie z tamtego okresu. W Biku nie ma pedału sprzęgła i żadnych biegów, które się zmieniają. Zamiast tego silnik sam wiruje w swoim bębnie i wiruje w tak wyjątkowy sposób, że niezależnie od trybu jazdy, do ruszania, wspinania się, przyspieszania, moc jest natychmiast dostarczana na tylne koła. Wystarczy ustawić dźwignię, nacisnąć pedał gazu, a elektryka zajmie się resztą. Jest tak cichy, jak sobotnia noc w kościele.
Czyli bezszelestny całkowicie.
Tak, bezszelestny, czyli nie słychać tej zmiany tak. biegów. No, a to powodowało, że jak robiono badania w Stanach Zjednoczonych, to w 1950 roku liczba osób, które opowiedziały się, że chciałyby mieć, nie że mają, bo to jest co innego, że chciałyby mieć automatyczną skrzynię biegu w swoim samochodzie. Czy pan chciałby, czy pan nie chciałby? 85% powiedziało, żeby chciało. 15%, że nie chciało.
Amerykanie ciekawi byli nowinek.
No, ciekawi byli nowinek i 85%. I to jest to, co już też mówiłem, że mało który wynalazek w samochodzie tak natychmiast się przyjął, tak się rozpowszechnił, jak skrzynia biegów automatyczna w Stanach Zjednoczonych. Po 5 latach praktycznie już samochody z manualną skrzynią biegów w Stanach Zjednoczonych poszły do lamusa. Były produkowane, bo były produkowane dla takich ludzi jak ja.
Pasy bezpieczeństwa.
Pasy bezpieczeństwa to jest zupełnie inna śpiewka, tak?
Ale znalazłem coś takiego. Bardzo szybko się przyjęło przecież wbrew pozorom. Tak. Chociaż przecież ograniczało niby, mogło być takie wrażenie, ale przyjęły się bardzo szybko.
Zaraz, pomyślmy, dlatego że no nie, tu bym polemizował.
A to popolemizujemy, jak wrócimy do Europy i już będzie czas.
Bo w Polsce od momentu, kiedy samochody musiały mieć...
Panie Jerzy!
Od momentu, kiedy musiały posiadać pasy bezpieczeństwa, do momentu, kiedy był obowiązkowy obowiązek zapinania pasów, minęło z 15 lat.
Panie Jerzy, no w Polsce, no.
A, no, no dobrze, ale...
Pan się nie może do automatycznej skrzyni biegów
przyzwyczaić. Ale wiem, że długi okres czasu samochody musiały mieć pasy bezpieczeństwa, ale nie było obowiązkowe zapinanie tych pasów
bezpieczeństwa. Panie Jerzy, na koniec tego odcinka. Czy w produkcji tej początkowej, całego General Motors, całego, wszystkich tych spółek zaangażowanych, było coś wyjątkowego, co wyróżniało właśnie wszystkie modele General Motors?
Tak, było to, że bardzo General Motors, to co powiedziałem, datowanie. I teraz na przykładzie powiedzmy Bika. W 49 pojawia się samochód i już ma te Venti Ports, czyli to się te cztery dziury. Mhm. Ale w 49 roku, oni po prostu zmieniali co rok to datowanie. W 49 one są okrągłe. W 50 roku są podłużne. W 51 roku są zaślepione.
Czyli to, że pomimo tego, że to jedna wielka spółka, to te spółki inne, podspółki, mogły sobie pozwolić
pełna autonomia, mogły robić co chciały.
A zupełnie. Takiego technologicznego, co wyróżniało te samochody. To było właśnie
opanowanie i powściągliwość, jeśli chodzi o modernizację stylistyczną.
Okej. Okay.
General Motors był bardzo powściągliwy.
Konserwatyści.
Na ich podwórku, prawda? Ford był bardziej stylistycznie...
Republikanie.
Panie Krzysztofie, niech pan nie generalizuje, ale faktem jest, że rzeczywiście oni byli najbardziej konserwatywni, rzeczywiście.
Kończymy na dzisiaj. Mhm. To General Motors. W przyszłym tygodniu myślę, że powiemy wstępnie o Chryslerze, bo tak. Wypada oczywiście
tak.
Ten trzeci
o tym trzecim. Mhm.
Trójcy. Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Krzysztof Woźniak, kłania się nisko, do usłyszenia.